mówi Paryż RFI. Dzień dobry, piątek, 16 dzień listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie z wciąż dzisiaj kąpiącego się w słońcu, ale chłodnego Paryża. Teraz już noc zapadła i dalej jest zimno. I Paryża wciąż tkwiącego w kleszczach strajków komunikacji miejskiej. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Kamińskim. Strajki we Francji i nowy rząd w Polsce to tematy przeglądu piątkowej prasy francuskiej, którą przyjrzeli dla Państwa Agnieszka Kumor i Piotr Osuchowicz. Piotr Osuchowicz, również autor magazynu naukowego Eureka, który kontynuuje temat ochrony środowiska, ratowania się przed dwutlenkiem węgla. W felietonie poświęconym sprawom gospodarczym Piotr Błoński analizuje powrót inflacji na świecie. Komiks i kino to tematy audycji Anny Rzeczyckiej zajmującej się filmem. Stefan Rieger po powrocie z nad Wisły dzieli się w felietonie Postscriptum impresjami z Polski. Mamy dla Państwa także piątkową audycję Mija Tydzień, przygotowaną przez Radio dla Zagranicy, program Polskiego Radia SA. Nasza audycja realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Fred. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania skrótu najważniejszych wiadomości dnia. We Francji trzeci dzień strajku. Akcja protestacyjna ma trwać także w czasie weekendu. Francja wychwala doskonały stan stosunków z Rosją przy okazji wizyty premiera tego kraju w Paryżu. Rosja ostatecznie wypowiada traktat o ograniczeniu sił konwencjonalnych. W Bangladeszu ponad 500 ofiar cyklonu. Starcia w Pakistanie i w Afganistanie są ofiary. W Nowym Jorku zamknięto restaurację, gdzie deser kosztował 25 tysięcy dolarów. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz zapraszam na pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Piątek jest trzecim dniem strajku francuskich kolejarzy i pracowników komunikacji miejskiej w Paryżu. Przeciwko zniesieniu ich przywilejów emerytalnych przedłużony został następne 24 godziny. Mieszkańcy Paryża i regionu stołecznego Ile-de-France dojeżdżający do miasta od środy próbują dostać się do pracy i wrócić do domu na wszelkie sposoby. Rowerem, hulajnogą, autostopem, pieszo albo tkwiącymi w gigantycznych korkach samochodami. Nie przysparza to strajkowiczom popularności. Ponad 2/3 Francuzów dezaprobuje tę akcję protestu. Blisko 3/4 nie życzy sobie, aby rząd się ugiął. Część związków zawodowych na czele z CFDT i ekskomunistyczną CGT przejawia skłonność do ustępstw. Szef CGT Bernard Thibault gotów jest przyjąć rządową ofertę ponownych negocjacji w sprawie emerytur w poszczególnych przedsiębiorstwach. Jest to sygnał, iż skłonny jest on zaakceptować ogólne założenia reformy przewidującej przedłużenie wysługi lat uprzywilejowanych kategorii zawodowych z 37,5 do 40 lat, czyli do poziomu obowiązującego wszystkich pozostałych. Ale baza większości w związkach niezrzeszona jest bardziej radykalna i odgraża się, że strajku nie przerwie, jeśli rząd i koleje państwowe SNCF nie dadzą jej konkretnych odpowiedzi, czyli nie obiecają, że zrezygnują z reformy. Rząd zaostrzył ton. Minister pracy Xavier Bertrand najpierw powiedział, że zasiądzie do stołu negocjacji ze związkowcami, gdy strajk się zakończy. Potem, widząc trudną sytuację central związkowych, które znalazły się pod presją pracowników, nieco złagodził kurs i zgodził się na rozpoczęcie rozmów, jeśli związki zaapelują o zakończenie akcji protestacyjnej i wezwą do powrotu do pracy. Jednak strajkujący zdecydowali się przedłużyć akcję do końca weekendu, a w noc nawet do poniedziałku włącznie. Poza tym nadal strajkuje część studentów francuskich uniwersytetów. 36 na 85 uczelni jest zablokowanych przez protestującą mniejszość o zdecydowanie skrajnie lewicowych poglądach. Protestują oni przeciwko rządowym planom przyznania uniwersytetom większej samodzielności, przede wszystkim w sprawach finansowych. W nocy z czwartku na piątek 50 studentów okupujących od kilku dni kampus w Montpellier ustąpiło na widok policjantów wezwanych na pomoc przez rektora uczelni. Jak stwierdził on sam w rozmowie z dziennikarzami Reutersa, większość osób blokujących uniwersytet nie była jego studentami. To nie mogło dłużej trwać, powiedział rektor. W czwartek minister edukacji Valérie Pécresse rozmawiała przez telefon z rektorami uczelni, zapewniając ich o swym poparciu. Przyjęła także delegację 5 związków studenckich, by uspokoić ich i wyjaśnić założenia reformy. Słucham Państwa Paryża RFI. Francja wychwala znakomity stan stosunków z Rosją. Premier François Fillon przy okazji spotkania z bawiącym nad cekwaną szefem rządu rosyjskiego Wiktorem Zubkowem zaznaczył, że od chwili, gdy Nicolas Sarkozy stał się prezydentem Francji, stosunki z Moskwą stały się bardziej bezpośrednie, przynoszą większą skuteczność działania, są bardziej otwarte i niezależne. Przede wszystkim chodzi o współpracę w dziedzinie gospodarczej, w takich gałęziach przemysłu jak energetyka, transport czy przemysł lotniczy. To były główne tematy rozmów premiera Fillona z protegowanym Władimira Putina i zarazem w jednej osobie największym kandydatem kandydatem do zastąpienia go na fotelu prezydenta Rosji. Fillon i Zubkow we wspólnym komunikacie dali wyraz zaniepokojenia istnieniem ciągłego braku równowagi w wymianie handlowej między obydwoma państwami. Obydwaj wyrazili chęć pogłębienia stosunków Rosji z Unią Europejską, czemu może służyć objęcie przez Francję w lipcu przyszłego roku półrocznego przewodnictwa w Unii. Przy okazji Zubkow zapowiedział całkowite zniesienie embarga na dostawy mięsa z Francji. Taki zakaz wciąż dotyczy 4 departamentów francuskich. Tymczasem z Rosji napłynęła wiadomość, że Władimir Putin mógłby po raz trzeci z rzędu kandydować na prezydenta Rosji i co więcej, nie naruszyłoby to Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Osoby z kręgu Putina ujawniły, że można wykorzystać pewne luki prawne istniejące w Konstytucji, która nie pozwala na sprawowanie 3 mandatów prezydenckich pod rząd. Wystarczy zatem, że za jakiś czas Putin poda się do dymisji. Jego rolę przejmie zgodnie z prawem premier Zubkow. Tym samym po okresie kilkumiesięcznej karencji Putin znów mógłby startować w wyborach prezydenckich pod warunkiem, że dymisja nastąpi po oficjalnym podaniu daty wyborów. Tego można się spodziewać 26 listopada. Putin, który początkowo twierdził, że nie będzie się ubiegał o kolejny mandat, teraz ponoć jeszcze się waha z podjęciem decyzji. Inne rozwiązanie to zajęcie przez Putina stanowiska premiera w rządzie przyszłego prezydenta. Duże szanse ma Zubkow i konstytucyjne zwiększenie uprawnień szefa rządu rosyjskiego, tym samym Putina.
Rada Federacji, Izba Wyższa Parlamentu Rosyjskiego ratyfikowała ostatecznie zawieszenie wykonywania przepisów traktatu podpisanego 19 listopada 1990 roku między NATO a dogorywającym wówczas Paktem Warszawskim. Teraz jeszcze ustawę musi podpisać prezydent, co jednak stanowi formalność. Putin już w lipcu zapowiedział bowiem taką decyzję. Moskwa zamierza w ten sposób dać wyraz swemu niezadowoleniu z powodu rozszerzania się amerykańskich wpływów wojskowych u swych granic z tak zwaną tarczą antyrakietową na czele. Jak pisze korespondent RFI w Moskwie Thierry Parizeau, Rosja domagała się zrazu tylko aktualizacji tego tekstu, symbolu końca zimnej wojny. Putin podkreślał przemiany w sytuacji strategicznej na kontynencie, szczególnie zaś przejście tzw. sojuszników do Paktu Północnoatlantyckiego, co zagraża niebawem również Ukrainie i Gruzji. W rewanżu Moskwa przyznaje sobie prawo do rozmieszczenia na swych zachodnich granicach nowych rodzajów broni i nowych oddziałów. NATO dało wyraz swemu ubolewaniu z powodu rosyjskiej decyzji. Jak powiedział rzecznik paktu James Apaturay, NATO nie traci nadziei, że rozmowy między sygnatariuszami traktatu z jednej strony, a między Stanami Zjednoczonymi a Rosją z drugiej strony przyniosą szybkie rezultaty. Cytowany przez AFP dyplomata podkreśla natomiast, że traktat nie przewiduje zawieszenia, a jedynie wycofanie się z jego realizacji. Rosyjska decyzja pogłębia zatem stan niepewności. Rosja argumentuje, że odnowiona w 1999 roku wersja traktatu została przez nią ratyfikowana, czego nie dokonały państwa NATO. Te zaś odpowiadają, że nie mogą tego uczynić, póki Rosja gwałci swoje zobowiązania wojskowe, utrzymując siły w Mołdawii i Gruzji. Napięcia w stosunkach Moskwy z Zachodem nie złagodzi też zapewne zachowanie Rosji w kwestii obserwatorów z ramienia OBWE przed grudniowymi wyborami do Dumy. Trudności w uzyskaniu przez nich wiz rosyjskich po uprzednim surowym ograniczeniu przez Moskwę ich liczby z 400 do 70 oraz ich uprawnień skłoniły organizację do ostatecznego wycofania się z tej misji. Przedstawiciel rosyjskiego MSZ-u Michał Kamynin skomentował to w niepowtarzalnym stylu, podkreślając, że OBWE podejmuje takie decyzje, jakie uważa za stosowne. Szef Rady Federacji Siergiej Mironow wyraził się jeszcze dosadniej, mówiąc, że nie ma powodu do płaczu. Podkreślił też, że Rosja sama najlepiej zna swoje problemy, a wybory będą demokratyczne. Komisja Europejska wyraziła ubolewanie z powodu tych szykan, wzywając Moskwę do przeprowadzenia wyborów zgodnie z demokratycznymi standardami, zgodnie z obietnicami złożonymi przez Putina na unijno-rosyjskim szczycie w Mawrze.
W Gruzji zgodnie z zapowiedzią zniesiono stan wyjątkowy wprowadzony 9 dni temu po rozruchach wywołanych przez opozycję wobec prezydenta. Michał Saakaszwili obiecał opozycji dostęp do środków masowego przekazu i zezwolił na prowadzenie przez nią kampanii przed mającymi się odbyć 5 stycznia przedterminowymi wyborami prezydenckimi. Prezydent Pakistanu Musharraf w perspektywie wyborów zaplanowanych na początek stycznia powołał rząd tymczasowy oraz zniósł areszt domowy wobec pani Benazir Bhutto.
Jako premier nowego gabinetu zaprzysiężony został Mohamed Mian Sumro, były bankier bliski prezydenta. Jego rząd będzie miał w gestii sprawy bieżące oraz organizacja wyborów parlamentarnych i regionalnych, co przewidziane jest 9 stycznia. Parlament został rozwiązany minionej nocy, zakończywszy przepisowy 5-letni mandat, co, jak podkreślają agencje, stanowi fakt bez precedensu w tym kraju regularnie wstrząsanym zamachami stanu. Prezydent Musharraf w stopniu generała sam dokonał takiego zamachu 8 lat temu. Dzisiaj zaś szczycił się wypracowaniem kultury łagodnego przejścia ku demokracji. Mniej entuzjazmu w tej mierze wykazuje opozycja, którą próbuje od kilku dni skupić wokół siebie pani Benazir Bhutto, były premier. Domaga się ona zniesienia stanu wyjątkowego i dymisji Musharrafa. Opozycja, której zdanie podziela społeczność międzynarodowa, uważa, że wybory nie mogą się odbyć w takich warunkach, gdy ograniczone są podstawowe swobody, szczególnie zaś wolność słowa i zgromadzeń. Tej nocy, po rozwiązaniu parlamentu, prezydent zniósł także areszt domowy, jakim obłożona była pani Bhutto, rzekomo ze względu na jej osobiste bezpieczeństwo. Natychmiast po powrocie z emigracji była pani premier stała się istotnie celem samobójczego zamachu w Karachi 18 października. Choć uszła z życiem, śmierć poniosło 139 osób. W więzieniach lub w areszcie domowym pozostaje jednak ponad 3000 przedstawicieli opozycji, w tym wielu adwokatów i sędziów. Zwolnienie pani Bhutto nastąpiło na kilka godzin przed przybyciem do Pakistanu amerykańskiego podsekretarza stanu Johna Negroponte, szczególnie surowego krytyka wobec posunięć prezydenta Musharrafa. Stany Zjednoczone zmuszone są na wiele mu pozwolić. Islamabad jest bowiem przymusowym sojusznikiem w walce z terroryzmem w tym regionie. Od 6 lat Waszyngton przyznał prezydentowi 11 miliardów dolarów pomocy, szczególnie wojskowej, przy czym praktyczne skutki, zwłaszcza w Afganistanie, i w walce z Al-Kaidą dają na siebie czekać. Waszyngton stawiał na duumvirat Bhutto Musharraf i nie kryje rosnącej irytacji wobec polityki prezydenta. Wczoraj wieczorem sekretarz obrony Robert Gates stworzył tu precedens, podając w wątpliwość skuteczność działań Musharrafa wobec Al-Kaidy. Podległa prezydentowi armia pakistańska ogłosiła niezwłocznie, że w ciągu 3-dniowej ofensywy w Dolinie Swat na północnym zachodzie kraju zabiła 100 islamistów zbliżonych do terrorystycznej organizacji.
Sytuacja polityczna w Pakistanie nie spowodowała zawieszenia operacji wojskowych przeciwko islamistom. Ta w Dolinie Swat w północnej części kraju trwa. Tam jest ofensywa wojsk rządowych przeciwko bojówkom fundamentalistów muzułmańskich powiązanych z Al-Kaidą. Około 5000 islamistów, większość z nich to cudzoziemcy, przebywa w tym rejonie graniczącym z Afganistanem. Powszechnie Dolina Swat uważana jest za miejsce zgrupowania talibów w Pakistanie. Z kolei w Afganistanie doszło do kolejnych starć talibów z siłami bezpieczeństwa. Zginęło 25 talibów i 6 afgańskich policjantów. W Bangladeszu ponad 500 osób zginęło w wyniku przejścia cyklonu nad południową częścią kraju. Nie jest to bilans ostateczny. Żywioł nadciągnął znad Zatoki Bengalskiej. Większość ofiar zginęła, gdy w nocy wichura przewracała drzewa na kruche domki wykonane z bambusów i z cieniutkiej blachy. W Nowym Jorku zamknięto restaurację na Manhattanie, w której w ubiegłym tygodniu zaserwowano najdroższy deser świata. Kosztował 25 tysięcy dolarów. Deser Frozen Haute Chocolat powstał przy współpracy z renomowanym jubilerem luksusowego domu Euphoria New York. Mrożony krem kakaowy z truflami zawierał 5 gramów 23-karatowego złota, a puchar ozdobiono 18-karatowym złotem i czarnymi diamentami, że też nikt na tym sobie zębów nie połamał, aż dziw. A restaurację zamknięto ze względów sanitarnych, stwierdzono tam obecność karaluchów, myszy i szczurów. Ciekawe, czy to te ostatnie, tak jak w filmie Ratatouille, przygotowywały przysmak za 25 tysięcy dolarów. I to były wiadomości RFI z Paryża. Strajki to główny temat francuskiej prasy, mówił tym Agnieszka Kumor.
Strajki, strajki, strajki. Niemal wszystkie gazety piątkowe snują plany na nadchodzący weekend. Co czeka Francuzów po 3 dniach drogi przez mękę, jaką zafundowali im protestujący kolejarze i pracownicy komunikacji miejskiej w całej Francji? Lewicowy dziennik Libération ostrzega przed oderwaniem się bazy od kierownictwa związków. Lacroix, jak zwykle pragmatycznie, pyta, co jeszcze pozostało do wynegocjowania. Aujourd'hui en France wieszczy złowrogo, to będzie weekend pod ciśnieniem. W trzecim dniu strajku można było sądzić, że zmierza on ku swemu zakończeniu, analizuje sytuację Fabrice Rousselot we wstępniaku Libération. Tak się jednak nie stało. We czwartek w terenie akcja uległa osłabieniu, ale na zgromadzeniach pracowników ton się zaostrzył. baza staje dęba, wydaje się nie popierać związkowego kierownictwa. Szef CGT Bernard Thibault wziął na siebie historyczne ryzyko, proponując rządowi kontynuowanie rozmów na poziomie przedsiębiorstw. Nie przekonał tym jednak swoich szeregów. Jeśli strajk zostanie przedłużony na sobotę i niedzielę, oznacza to, że będzie kontynuowany w przyszłym tygodniu. Oznacza to również, że dołączy do protestu pracowników sektora publicznego zaplanowanego na 20 listopada. A tego rząd chciałby za wszelką cenę uniknąć. Wczorajsze oświadczenie ministra pracy brzmi jak ultimatum. Negocjacje tak, ale po zakończeniu strajku. Fabrice Rousselot nie uważa, by była to najlepsza metoda, gdy się z kimś chce dogadać. Trzeba pokazać dobrą wolę, a nie kły. Więcej można wygrać, negocjując, niż obstając przy konflikcie, pisze Marianne Gomez na łamach La Croix, cytując wypowiedź jednego ze swych rozmówców. Nie są to niestety słowa związkowców, a ministra pracy. Przedsiębiorstwa, na których terenie powinny zacząć się rozmowy o specjalnych emeryturach, tracą w każdym dniu strajku miliony euro. Niektóre z rozmów rozpoczęły się jeszcze przed ogłoszeniem strajku. Dyrekcja Kolei Państwowych SNCF próbuje objąć ogół swojego personelu ustaleniami porozumienia, jakie wynegocjowała 19 października ze Związkiem Zawodowym Maszynistów. Wszczęte zostały również rozmowy z pracownikami paryskiego metra RATP. Co jednak różni rozmowy od negocjacji, zauważa Marianne Gomez, to fakt, że te pierwsze nie muszą się koniecznie zakończyć podpisaniem porozumienia. Chodzi o to, by nikt w tym konflikcie nie stracił twarzy, twierdzi minister pracy w rządzie François Fillona, Xavier Bertrand. Obszerny wywiad z nim zamieszcza gazeta Aujourd'hui en France. 8 czytelników dziennika zaproszonych do wspólnej rozmowy bardzo wysoko oceniło profesjonalizm ministra i jego znajomość proponowanych przez rząd reform, ale nie przekonał ich co do istoty rzeczy. Zagrożone dłuższym 40-letnim płaceniem składek kategorie pracowników nie zamierzają zrezygnować z obecnego statusu. Zanosi się na długą próbę sił. Odejdźmy nieco od wewnętrznych francuskich sporów. Thierry Oberle kreśli na łamach Le Figaro portret patriarchy kościoła maronickiego, kardynała Sfera. W perspektywie nadchodzących i wielce niepewnych wyborów prezydenckich w Libanie, kardynał pełni rolę swoistego mediatora. Przyjął także propozycję Francji, by sporządzić swoją listę kandydatów, których uważa za godnych wyboru. Kardynał zrobił to, acz niechętnie. Już w roku 1988 w samym ogniu wojny domowej przystał na podobną propozycję Waszyngtonu, robiąc sobie wielu wrogów. Jego sugestie nie zostały w żadnym razie wzięte pod uwagę. Lista kardynała Sfera miała zostać przekazana przewodniczącemu parlamentu Nabihowi Berri i liderowi parlamentarnej większości Saadowi Haririemu. Mam nadzieję, że moja inicjatywa odblokuje obecną sytuację, twierdzi nie bez widocznego zaniepokojenia głowa kościoła maronickiego. Mandat obecnego prezydenta Lahouda wygasa 24 grudnia. Obóz maronitów, w łonie którego, jak przewiduje to konstytucja, powinien zostać wybrany jego następca, jest ofiarą podziałów trudnych do pogodzenia na obecnym etapie negocjacji.
Tymczasem dziennik Le Monde przygląda się nowemu polskiemu rządowi. Mówi o tym Piotr Rosuchowicz.
Celia Chauffour, korespondentka Le Monde w Warszawie, artykuł na temat Polski tytułuje Intronizacja nowego rządu polskiego. Jego skład tego rządu znany już od prawie tygodnia nie jest niespodzianką. Resort spraw wewnętrznych otrzymuje Grzegorz Schetyna, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, wierny poddany Donalda Tuska. Pomimo licznych zastrzeżeń prezydenta Lecha Kaczyńskiego, resort spraw zagranicznych oddany został w ręce Radosława Sikorskiego, byłego ministra obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Le Monde przypomina, że Sikorski latem przeszedł z obozu Prawa i Sprawiedliwości do obozu Platformy Obywatelskiej. Na 17 tek ministerialnych zaledwie 5 oddano w ręce kobiet. Tekę ministra zdrowia, ministra edukacji, rozwoju regionalnego i szkolnictwa wyższego. Nowa polska ekipa ma 5 wysoko wyspecjalizowanych ekspertów. Ministrem prawa zostaje profesor prawa karnego Zbigniew Ćwiąkalski. Ministrem finansów ekonomista Jacek Rostowski, były doradca profesora Balcerowicza i jeden ze współautorów reform liberalnych rozpoczętych w Polsce po upadku komunizmu. A ministrem rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, jedna z wysoko postawionych urzędniczek na Śląsku. Liberalna prawica, nie posiadająca bezwzględnej większości, musiała zawrzeć koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym, informuje francuskiego czytelnika Le Monde. PSL dostało za to we władanie 3 resorty. Resort gospodarki, resort pracy i resort ochrony środowiska. Trzeba przyznać, czytamy w artykule, że koalicja ta zawarta została bez większych hałasów, w odróżnieniu od koalicji Prawa i Sprawiedliwości, które musiało ciągle odnawiać swe związki z Partią Skrajnej Polskiej Prawicy, LPR, i partią populistyczną Samoobrona. Na przewidzianym na piątkowe popołudnie pierwszym posiedzeniu nowego polskiego rządu w Alejach Ujazdowskich omawiane ma być kilka ważnych spraw, takich jak rozwój infrastruktury polskiego transportu, jak dotąd w Polsce jest zaledwie 650 km autostrad, reforma systemu zdrowia, szpitale publiczne są zadłużone na około 3,6 miliarda złotych, wchłonięcie funduszy europejskich, ponad 70 miliardów euro w latach 2007-2012, powrót do Polski emigrantów, głównie z Irlandii i z Wielkiej Brytanii, ponowne wszczęcie procesu prywatyzacyjnego i ewentualne wycofanie polskich wojsk z Iraku. Le Monde zapowiada także całkowitą zmianę europejskiej polityki władz w Warszawie i expose premiera na 23 listopada. A jak będzie wyglądała kohabitacja polskich władz z prezydentem Lechem Kaczyńskim? Głowa państwa polskiego zapowiedziała już, że złoży weto wobec podatku liniowego zapowiadanego przez PO oraz wobec projektu zreformowania CBA. Aby weto to przełamać, potrzebna byłaby po powrocie projektu do Sejmu większość 3/5 głosów, a takiej większości PO i PSL już nie mają, przypomina na zakończenie artykułu w Le Monde Célia Chauffour.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Piotr Kamiński.
Stosunki Unii Europejskiej z Rosją nie rokują najlepiej. Po zawieszeniu przez Moskwę traktatu o siłach konwencjonalnych i po odwołaniu misji wyborczej OBWE, niemiecki minister spraw zagranicznych, socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier, nie krył pesymizmu co do wznowienia pertraktacji wokół wygasającego traktatu o partnerstwie. Kością niezgody jest tu m.in. kwestia polskiego mięsa, które Moskwa obłożyła zakazem importu na tle rzekomych uchybień higienicznych. Steinmeier podkreślił dzisiaj, wypowiadając się na Europejskim Forum w Berlinie, że jego zdaniem nie ma co liczyć na rychłe wznowienie rozmów w tej sprawie, tym bardziej, że afera mięsna nie jest bynajmniej jedyną kwestią sporną. Co więcej zaś, Rosja nie podejmie zapewne żadnych konkretnych kroków przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, zauważył szef dyplomacji niemieckiej. Nie tylko francuska ciuchcia ledwo dyszy. W Niemczech rozszerza się strajk kolejarzy, godząc coraz boleśniej w gospodarkę, szczególnie w tych regionach, którym ten dodatkowy kłopot nie był potrzebny, a mianowicie na dawnych terenach NRD. W tak zwanych nowych landach strajk cieszy się największą frekwencją wśród pracowników kolei, a sytuacja, zdaniem członka dyrekcji Deutsche Bahn, poczyna być dramatyczna. Dzisiaj rano krążył tam jeden pociąg regionalny na 5, podczas gdy na zachodzie kraju jeździł co drugi. Poczyna szwankować zaopatrzenie, uderzając w niektóre gałęzie gospodarki. Związek Zawodowy Kolejarzy, GDL, wiedzie od 6 tygodni próbę sił z dyrekcją na tle płac i przywilejów. Tymczasem to właśnie Niemcy Wschodnie w największym stopniu zależą od transportu kolejowego, a tamtejsza gospodarka dopiero od niedawna leczyć poczęła postkomunistyczne rany.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Powrót inflacji stał się faktem i to na całym świecie. W strefie euro skoczyła ona od sierpnia do października z 1,7 do 2,6%. A w Unii Europejskiej poza tą strefą sięga od skromnych 3,1% w Polsce do rekordowych 13,2% na Łotwie. W Stanach Zjednoczonych jest na poziomie 3,5%. W Chinach inflacja wynosi obecnie 6,5%, co zmusza producentów do podnoszenia cen towarów eksportowanych, podobnie jak w innych krajach rozwijających się. Przyczyną tego przebudzenia inflacji jest równoczesny wzrost cen energii i towarów rolno-spożywczych. Nie ma powodu, by wpadać w panikę. Te wskaźniki nie są dramatyczne, nie są dla ogółu ludności alarmujące. Jakkolwiek najubożsi już jej skutki odczuwają. Zbyt często zapomina się o tym, że inflacja uderza najpierw właśnie w najuboższych, a zapominają lub cynicznie przemilczają to politycy domagający się rozluźnienia polityki budżetowej państw lub polityki monetarnej banków centralnych. Wzrost inflacji jest natomiast alarmujący dla ekonomistów, szczególnie tych jakże licznych, którzy twierdzili, że monetarystyczne teorie, tak modne w latach 80. i 90., przeszły do historii, że inflacja została na długo, jeśli nie na zawsze, poskromiona dzięki globalizacji, a to dzięki konkurencji taniej siły roboczej z krajów rozwijających się. Mogło się tak wydawać, dlatego że od początku tego tysiąclecia średnia światowa inflacja nie przekraczała 4%, podczas gdy w ostatnich dziesięcioleciach poprzedniego wynosiła średnio ponad 15%, pisze w dzienniku Le Zeco Jean-Marc Vittori. Od lat 90. banki centralne były cnotliwe, konkurencja stała się światowa, surowce naturalne taniały. W krajach rozwijających się pracownicy zarabiali mało, ale jednak więcej niż przedtem, a w krajach rozwiniętych zarobki rosły bardzo powoli, ale szybciej od inflacji. Ta korzystna sytuacja umożliwiła największy rozwój gospodarczy w historii ludzkości. Chwilo trwaj. Niestety, wzrost był tak szybki, że niemal na całym świecie podaż nie nadąża za popytem. Energia i surowce drożeją, ceny artykułów żywnościowych eksplodują, a to dopiero początek, bo przemysł dostosowywać będzie ceny do wzrostu kosztów energii, a w tych ogromnych krajach, które włączyły się do światowego obiegu, jak Chiny i Indie, rośnie presja na podwyższenie płac, co z kolei odbije się na cenach produkcji. Tym razem wzrost płac w krajach rozwiniętych nie będzie mógł w pełni tego wyrównać. Powrót inflacji ma także swoją zabawną, anegdotyczną stronę. W niniejszej Krynicy broniłem od lat aż do znudzenia polityki Centralnego Banku Europejskiego, którego kolejni prezesi opierali się skutecznie żądaniom poluźnienia pasa, prowadząc politykę restrykcyjną i utrzymując stopę procentową na poziomie, który chronił strefę euro przed nadmiernym wzrostem inflacji. W ostatnim roku takie żądania były szczególnie namolne ze strony francuskiej. Celował w tym sam prezydent Sarkozy, wspierany przez swą świtę ekonomistów, w tym tak wybitnych skądinąd jak Nicolas Bavarez oraz niemal cały francuski establishment. Prezes Centralnego Banku Europejskiego, Jean-Claude Trichet, był dyżurnym chłopcem do bicia. Dziś triumfuje on podwójnie. Czas przyznał rację jego polityce, a obawa przed wzrostem cen staje się, również we Francji, główną troską ludności, co Sarkozy'ego zmusza do szermowania hasłami walki z drożyzną.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Bohaterem komiksu Kot Rabina jest kot, który połknął papugę i w konsekwencji tego nieszczęścia zaczął mówić. Ze swym właścicielem rozprawia o Bogu, z wielkim sentymentalnym lwem rozmawia o szaleństwie ludzi, a z wężem pełnym śmiertelnego współczucia o filozofii. Jego twórca, czyli autor komiksu, Johan Swar, wędruje z nim od Algieru po Etiopię, przez kurz afrykańskich miast i pył pustyni. Ich filozoficzna przypowiastka usytuowana jest w latach 30. XX wieku. Jak się okazało na ostatnim festiwalu w Cannes, Kot Rabina nie tylko mówi, ale także będziemy go mogli usłyszeć. Pokaże swą dziwaczną, wysmukłą sylwetkę na dużym ekranie. Swar ujawnił, że na realizację swojego projektu przeznaczyć może budżet 15 milionów euro, co o zazdrość przyprawia wielu znanych reżyserów. Część pieniędzy wyłożona została przez wydawnictwo L'Association, które w latach 90. odkryło i promowało słynny nowy komiks, dzięki czemu gatunek ożył i zyskał nową publiczność. Do autorów wydających swoje komiksy w L'Association należy m.in. Marjane Satrapi, która na tegorocznym wydaniu Cannes otrzymała prestiżową nagrodę jury. Jej film Persepolis, zrealizowany wspólnie z Vincent Parano, jest pierwszym filmem rysunkowym nagrodzonym na międzynarodowym festiwalu od czasu Dumbo w 1947 roku.
Fort heureusement, au lycée français, je pouvais comprendre les autres et éventuellement me faire comprendre.
Dejot.
Je devins très vite un centre d'intérêt pour les marginaux du lycée. Il y avait Momo, Thierry, Olivier et Eve. Ma nationalité et mon histoire les fascinaient.
T'as vu une révolution et une guerre.
Ah ouais?
Et t'as vu beaucoup de morts?
Quelques-uns.
Waouh. Balèze.
Je fis rapidement partie de la petite bande. Avec Momo, je découvris la nonchalance, le concept du nihilisme forcé et la vie alternative viennoise.
Satrapi i Sfar nie są jedynymi rysownikami komiksów nowej generacji dającymi nura w sferę filmu. Blatch, autor Sanemon i Waldos Barr uczestniczy na przykład w zbiorowym projekcie animacji filmowej, z której znany jest na razie tylko tytuł – Peur du Noir. Riyad Satouf, który dał się zauważyć dzięki dwóm bardzo interesującym komiksom Pascal Brutal i No Sex in New York, pracuje nad filmową adaptacją swego Retour au Collège, kostycznej kroniki wieku dojrzewania. Co się zaś tyczy Louisa Trondheima, autora Lapinot et les Carottes de Patagonie, Les Petits Riens i Il Bourbon, to wśród wielu planów ma on także scenariusz długometrażowego obrazu A Les Racontes, inspirowanego serią komiksów, które stworzył wraz z José Parando. Mosty między komiksem a filmem istnieją od dawna, nigdy jednak nie były tak uczęszczane i tak gościnne jak obecnie. Jak twierdzi Louis Trondheim, komiks jest w tej chwili najbardziej otwartą domeną narracyjną, pozostawiającą autorom maksimum swobody. Nic więc dziwnego, że lgną do niego młode talenty. A dla producentów filmowych ta wylęgarnia zdolności twórczych to wielka szansa. Oczywiście nie wszystkim autorom komiksu odpowiada przejście w świat ruchomej animacji. Trzeba poruszyć swe postacie, pracować z ekipą, całkowicie zmienić punkt widzenia. Nie wystarczy parafrazować, trzeba transformować. Dialogi brzmią inaczej, kiedy są wypowiadane, inaczej, kiedy są napisane. Sceny akcji na dużym ekranie, jeśli się ich odpowiednio nie zmodyfikuje, wypadają blado. Trzeba się też liczyć z głosami aktorów, wymogami specyfiki filmowej. Czasami się udaje, czasami nie. Wielu jest takich, którzy wolą pozostać w świecie książki. Kiedy tworzę komiks, mówi Manu Larsenet, autor Le Combat Ordinaire, Retour à la Terre i Nick Umuk, sam decyduje o wszystkim, od pierwszej kreski do ostatniej kropli farby. Kino jest sztuką kompromisu, do której nie potrafię się dostosować.
Oh, tu dois bien parler allemand maintenant.
Oui, un peu.
Moi, je sais dire Ich liebe dich.
Quand je pense à Vienne, je pense tout de suite à Sissi l'impératrice. T'as rencontré Romy Schneider?
Marjane, les étoiles brillent dans le ciel et toi dans mon cœur.
Mais c'est quoi cette tête de nonne? On dirait pas que t'as vécu en Europe.
Ah bon? Tu trouves?
Allez, parle un peu. Tu dois avoir un milliard de trucs à nous raconter.
Bah, pas vraiment, je sais pas.
Par exemple, dis-nous comment sont les boîtes de nuit à Vienne.
C'est que je les ai pas beaucoup fréquentées. J'aime pas trop ça.
Quoi?
Tu as déjà couché avec un mec?
Ben oui.
Alors, c'est bien?
Ça dépend avec qui.
Autorzy komiksu postawieni są poza tym przed dylematem. Filmowa wersja ich dzieła ma być wersją rysunkową, czy też obrazem z aktorami. Jeżeli decydują się na to drugie, zdradzają oczywiście komiksowego ducha. Sfar dla swego Kota Rabina wybrał animację. Współpracujący z nim rysownicy szykują się właśnie w drogę do Afryki, by przygotować pierwsze szkice. Do pracy nad filmem zaangażowany także został operator, który ma wskazywać, gdzie postawić kamerę. Johan Sfar chce, by w jego przyszłym filmie widz rozpoznał wszystkie aluzje i odniesienia kinematograficzne, ślady fascynacji Casablanką, Pepe Le Moko czy współcześniejszym Alfin. Chcę, by Kot Rabina stał się prawdziwym spektaklem kinematograficznym i aby ślub komiksu i kina został należycie zapowiedziany, przygotowuję album z rysunkami, który wykonał w czasie tegorocznego festiwalu w Cannes.
Oh, Dieu, vous êtes encore vivant. J'étais morte d'inquiétude.
Oh là là, ils ont tiré sur les gens.
C'était chaud, mamie, c'était chaud. On s'est enfui avec Tadji, mais on s'est fait coincer quelques rues plus loin par les soldats. Ces fils de pute m'ont confisqué mes pellicules.
On a passé des heures au commissariat.
Ah, Margie était surexcitée. Tout l'après-midi, elle m'a bassiné avec les prolétaires et les péquenots et la lutte des classes et l'autre barbu, là, le Che Guevara.
Le type qui a été tué à côté d'eux, il n'avait même pas 20 ans. Mais c'est quoi ce pays?
Ce pays, en ce moment, c'est la merde, ma fille.
Ah bah le chat.
Et c'est reparti.
Ah bah le chat.
Margie, au lit, tout de suite.
RFI, Radio France Internationale.
Post scriptum. Stefan Rieger.
tak mi dopomóż Bóg, powiedział Donald Tusk i usiadł. Ja też usiadłem. Sejm poprzedniej kadencji modlił się o deszcz, a o co będzie modlił się ten nowy? I tak odbyło się zaprzysiężenie. Telewizja pokazała. To był dla mnie pierwszy szok cywilizacyjny. Drugi przeżyłem przeglądając program telewizyjny w Gazecie Wyborczej. W Dzienniku dla Inteligentów nie zapomniano o niczym. Była nawet cała kolumna dla TV4, gdzie od rana do wieczora straszy Big Brother, ale nie było programu telewizji Kultura, towar niechodliwy. Powstać z klęczek, stanąć na własnych nogach, bronić się przed narodem, wyzwolić się z polskiej formy, wołał na Puszczy Gombrowicz. Nie umiałby sobie nawet wyobrazić, że minie z górą pół wieku i rzeczywistość prześcignie transatlantyk. Francja tkwi wciąż pod pachy w Wersalu, Polska po szyję w Sarmacji. Każdy każdemu panem, choćby mu słoma z butów wychodziła, panami i tytułami wzajem się okładają, a biskup chodzi i święci. Oczywiście to dobrze, że Hadecja wygrała z Endecją. To miło, że w Sejmie nie będzie odtąd Giertycha, Lepera, Wierzejskiego, Madame Beger czy Wrzodaka. Może nawet z telewizora znikną mordy. Pewnie nie całkiem. W końcu jaki telewizor, takie twarze. A telewizor straszny. Co kanał, to piękniejszy. Trzeba by tam pójść z karszerem, jak nasz pan prezydent na przedmieścia. Ale mordy nie znikną tak szybko z krajobrazu. To w końcu dobra 1/3 Polski. Może znacznie więcej. Kto wie, czy wśród tych 46%, którzy nie głosowali, nie ma jeszcze gorszych. Może zresztą nie. Więcej tam zagubionych nieszczęśliwców. Wysiadam na dworcu w Krakowie. Po horyzont ściana wschodnia. Kilometr oszklonego betonu, a za nim niekończące się galerie i butiki. Jedyna stara fasada przesłonięta gigantyczną reklamą Samsunga. Troszkę straszno, ale może być gorzej. Wysiadam na dworcu w Katowicach, jakbym przeniósł się do Doniecka z lat 50. A może ta brudna i śmierdząca gąsienica, która 70 kilometrów dzielących Kraków od Katowic pokonała z trudem w 2 godziny, to wehikuł czasu? Nie było mnie w Polsce nieprzyzwoicie długo, ponad 2,5 roku. Odlecieliśmy przez ten czas od siebie daleko. Ja w swoją stronę, Polska w swoją. Jakoś mało nam po drodze. Jestem też z pewnością niesprawiedliwy. Byłem tam krótko, rzucałem roztargnionym okiem na prawo i lewo. To nie żadna próba syntezy, lecz garść luźnych impresji i arbitralnych uogólnień. Niewiele tu z owej starej Europy, na którą wybrzydzał Donald Rumsfeld. Rozumiem teraz, dlaczego ta nowa bardziej mu się podobała. Musiała mu przypominać, bo ja wiem, północną Dakotę czy Nebraskę. Coraz bardziej dostatnia, nowoczesna, zabita dechami amerykańska prowincja. Biznes, handel i pom-pom girls. Śladu filozofii, głębszej myśli społecznej, refleksji o globalnym świecie. Owszem, książek, zatrzęsienie. Wszystko się tłumaczy szybciej niż we Francji, na ogół byle jak, ale wybiórczo i pod kątem. Niekończące się półki psychologii i biznesu. Psychologii w służbie biznesu. Jak być prężnym i dynamicznym? Jak zwalczyć stres? Jak się dać zwerbować? Jak rekrutować pracowników? Jak zarządzać ludzkimi zasobami? Jak manipulować umysłami? Od lat powtarzam, że psychologia i dziennikarstwo to największe współczesne plagi. Wszędzie lśnią supermarkety, biurowce i kościoły. Knajp bez liku. Nawet w GS-ie na osiedlu 10 razy tyle spożywczej egzotyki, co w wielkim paryskim markecie. Wszędzie elektronika, plazmy i gadżety. I nade wszystko reklamy, reklamy i reklamy. Wszędzie i zawsze, aż po kres wytrzymałości. Billboardy przesłaniają wszystko, a najprzód wstydliwie, a może raczej bezczelnie, tę drugą Polskę, tę z dworca i z Ciuchci do Katowic, o którą nikt zupełnie się nie troszczy, nawet lewica, której zresztą nie ma. Takiego politycznego spektrum próżno szukać w Europie. Neoliberalna arogancka chadecja, chamsko zakompleksiona endecja, cyniczno-obłudna lewica, liberalnie świątobliwa, nie próbująca nawet walczyć o neutralność światopoglądową państwa czy o prawo do aborcji, by już nie wspomnieć o kulturze i edukacji społeczeństwa. Czy ktoś się troszczy o podciągnięcie go w górę, o instytucje masowej kultury, o darmowe biblioteki, poziom publicznej oświaty, a mass media? Sprywatyzować publiczną telewizję, woła część liberałów. Big Brother i taniec z gwiazdami po horyzont? Niechaj się potem nikt nie dziwi, że kraj, jak mówił celnie profesor Bartoszewski, wpada w łapy dewiantów. Ale może nie wszystko stracone. Kraj, w którym powstaje takie arcydzieło jak sztuczki Andrzeja Jakimowskiego, nie jest pewnie aż tak zły. Teraz jeszcze trzeba go skleić. Musi się po bliźniakach zabliźnić. Bez odrobiny maści typu solidarność będzie to trudne. Szkoda, że to słowo zostało w Polsce skompromitowane.
Piotra Rosochowicza.
W jaki sposób można walczyć z nadmiarem dwutlenku węgla? Pierwsze kroki w tym kierunku prowadzone są przez naukowców na całym świecie i dotyczą głównie możliwości chowania tego gazu ocieplającego klimat na naszej planecie pod ziemią. Wykorzystywane do tego mają być podziemne bąbelki, takie specjalne zagłębienia, kieszenie, z których wyciągnięto i wykorzystano cały gaz ziemny. Francuzi przygotowują się do tego w podpirenejskim regionie Béarn. Istnieją trzy metody wychwytywania mającego być wydalonym do atmosfery dwutlenku węgla. Pierwsza z nich, ta najbardziej klasyczna, ale pociągająca za sobą największe koszty, polega na zastosowaniu rozpuszczania w cieczach dwutlenku węgla znajdującego się w wydalanych do atmosfery dymach. Inna technika, nazywana spalaniem wstępnym, polega na wyłapywaniu nadmiarowego węgla jeszcze podczas wyrabiania paliwa. Następnie przekształca się go w syntetyczny gaz i dalej fizyczną mieszaninę wodoru i dwutlenku węgla. Potem oba te składniki rozdziela się, a wielką zaletą tej metody jest fakt produkowania niejako przy okazji wodoru, który sam w sobie może być źródłem energii. Trzecia z metod jest metodą tak zwanego spalania tlenowego. To właśnie ta metoda będzie stosowana we francuskim przedsięwzięciu w regionie Béarn pod miejscowością Lac. Gaz spala się przy pomocy tlenu, aby otrzymać dym o jak najwyższym stężeniu dwutlenku węgla. Pozwala to na szybkie wyizolowanie dwutlenku węgla przy pomocy wymrażania. Spółka Total wykorzysta do tego cztery wielkie kotły, dotychczas stosowane do przeróbki wydobywanego gazu ziemnego. Dodany tam zostanie do tego wyposażenia jeszcze jedynie wielki palnik na tlen. Kierujący francuskim projektem Nicolas Aymard twierdzi, że będzie to najtańszy system z dotychczasowych funkcjonujących na świecie. Pozwoli on na wychwycenie niecałych 90% dwutlenku węgla. Proces będzie też sam wymagał zużytkowania energii. Prowadzone są obecnie badania mające na celu obniżenie tych kosztów przez poszukiwanie na przykład nowych rozpuszczalników. Według pierwszych szacunków tego typu wyłapywanie i chowanie dwutlenku węgla pod ziemią kosztuje około 50 euro za tonę, co może podnieść koszty produkcji o około 30%. Podkreślić tu należy, że sam proces wyłapywania dwutlenku węgla to około 70% kosztów. Po takim wyłapaniu trzeba jakoś dwutlenek węgla przetransportować na miejsce jego wstrzyknięcia pod ziemię. Można go sprężyć, tak aby się skroplił i przewozić w fazie ciekłej. Metoda ta zawiera jednak w sobie pewne ryzyko, gdyż najłatwiej jest przy jej zastosowaniu o wypadek. Inny sposób transportowania CO2 do przechowalni to zastosowanie do tego procesu gazociągów. W przypadku kopalni Wlach gazociągi już są, bo służyły dotychczas do transportowania, wydobywania gazu ziemnego. Następnie CO2 będzie wprowadzony do podziemnych specjalnych kieszeni opróżnionych przez wydobyty gaz ziemny na głębokość 4,5 km. Jak mówi dalej Nicolas Aimard, CO2 będzie tam zamknięty pod szczelną warstwą gliny, która gaz ziemny przetrzymywała szczelnie przez dziesiątki milionów lat. Przewiduje się zmagazynowanie tam jeszcze pod koniec przyszłego roku 150 tysięcy ton dwutlenku węgla. A to tylko niewielka część tego, co można tam schować. Przypomnijmy, że objętość tej kieszeni to 148 miliardów metrów sześciennych. Nicolas Aimard zapewnia też, że nie dojdzie do żadnego zanieczyszczenia wód podskórnych. Wśród porzuconych kopalni, w których zaprzestano eksploatacja, które można wykorzystać do magazynowania CO2, to oprócz najlepiej nadających się do tego kopalni gazu ziemnego, należy wymienić głęboko położone kopalnie solanek. Lub też, ale tu hipoteza znajduje się jeszcze w fazie eksperymentów, można podkreślić, że na świecie są jeszcze niewykorzystane żyły pokładów węglowych. Coraz więcej krajów na świecie zaczyna prowadzić badania w tym kierunku. Jako że do gromadzenia i przechowywania CO2 potrzebne są skały osadowe, niektóre z tych krajów, takie jak Chiny, Indie czy Finlandia, już wiedzą, że nic z tego. We Francji obszarem najbardziej nadającym się do tego jest jej południowo-wschodnia część. W projekt w okolicy Lac w regionie Béarn zainwestuje się jeszcze 60 milionów euro. To bardzo specjalne miejsce przechowywania CO2 będzie funkcjonowało przez 2 lata.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W naszym studiu komentatorzy Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Rozpoczynamy od bardzo ważnego wydarzenia, które czekaliśmy od dłuższego czasu, czyli od zaprzysiężenia nowego rządu. Mamy nowy rząd, premierem jest Donald Tusk. No i tak, czego możemy się po pierwsze spodziewać po tym rządzie, bo obietnic złożono przed wyborami dużo. A sprawa druga, następująca, jakie będą kontakty tego rządu i koalicji rządzącej, czyli PO, PSL z opozycją, czyli z ustępującą partią, z PiS-em. No bo tak, podczas tej uroczystości nie było premiera, premier przekazał tylko list, podobno dość ciepły, ale tylko list, nie było go osobiście. Nie było podczas przejmowania obowiązków w MSZ-cie przez nowego ministra pani Fotygi, a więc takie sygnały, które chyba źle wróżą tym kontaktom. No ale zacznijmy od początku, czego się możemy spodziewać po tym rządzie Anatola Arciucha.
Przede wszystkim tego, co zapowiedział premier Tusk, to znaczy sprawy budżetu, bo to wiadomo, że to jest sprawa najpilniejsza, która teoretycznie dawałaby nawet podstawę do rozpisania nowych wyborów, gdyby nie zdążono uchwalić, więc tym się ten nowy rząd zabierze i tutaj żadnych rewelacji nie będzie, bo po prostu czas na to nie pozwala. Czyli budżet będzie właśnie w takim kształcie, w jakim złożył rząd poprzedni, rząd premiera Kaczyńskiego. No a dalej to muszę powiedzieć, że wszyscy chyba czekamy i my obserwatorzy i opozycja, przede wszystkim opozycja pisowska, bo ja bym to rozdzielał, jednak zresztą sam PiS oddziela i uważa się, że jest jedyną realną opozycją, odcina się od drugiej opozycyjnej partii, klubu opozycyjnego, czyli od LIDU.
No nic dziwnego.
No, nie wiem nawet, czy to nie jest nic dziwnego, bo mogą być takie sytuacje, że głosy LIDU też by się przydały w tym froncie opozycyjnym, ale tak to wygląda. No, można się tylko spodziewać, że będą jakieś sprawy w tej chwili najpilniejsze, bieżące, no zapowiedział już było zdymisjonowanie ministra Macierewicza, czyli takie robienie porządków, nowych sporo wiceministrów, zwłaszcza właśnie w tych dwóch wrażliwych ministerstwach, to znaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie też przypomnę, minister Ziobro nie był obecny, to też jest pewna taka demonstracja. I potem no, prawdopodobnie zaczną się dopiero prawdziwe kłopoty, przede wszystkim obiecane podwyżki dla tak zwanej sfery budżetowej.
Czyli spełnienie obietnic będzie dość trudne i na pewno kosztowne, ale wydaje się, że to, co przede wszystkim powinno nastąpić, tak się to wydaje z zapewnień polityków PO i PSL, to zmiana stylu urządzenia, Janusz Rolicki.
Więc właśnie, to jest jeden z bardzo istotnych elementów. Ja uważam, że Donald Tusk odejdzie od tego takiego mocnego centralizmu, od utożsamiania silnego państwa z omnipotencją państwa, czyli z pewnych już zjawisk, cech rządów, od których zdołaliśmy się odzwyczaić. Jeśli Polska stanie się bardziej taką Rzeczpospolitą obywatelską, to będzie to spełnienie obietnic, moim zdaniem, Platformy. Druga rzecz bardzo istotna, na którą liczę, to, że Donald Tusk wykona kilka ruchów, które uczynią przedsiębiorczość w Polsce znacznie łatwiejszą, znacznie prostszą w obsłudze. Więc co przez to rozumiem? Że łatwiej będzie zakładać firmy, że z podatkami, z innymi rzeczami wszystko to zostanie uproszczone. W sumie uważam, że dzięki Platformie, że Platforma uczyni Polskę bardziej normalnym krajem niż w ciągu ostatnich 2 lat.
I proszę panów, jeszcze słowo komentarza o tej drugiej sprawie, o której mówiłem na początku, czyli styl przekazywania władzy przez, no teraz już opozycję, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość, powiedziałem o tych dwóch wielkich nieobecnych podczas uroczystości na Talarciu.
Styl był niedobry, to było również zamierzone, no przede wszystkim ten list już wiemy, że był bardzo lakoniczny, bo Donald Tusk powiedział, że to dosłownie 2-3 zdania, gratulacje, no szczęśliwie nie było tam żadnych pouczeń. Przekazywał jako honory takiego gospodarza kancelarii, czynił Gosiewski, który no działa jak płachta na byka nie tylko na Platformę Obywatelską, ale chyba na większość Polaków, ale jest zarazem symbolem takiej twardej, prawda, nieprzejednanej opozycji wobec wszelkiego, co jest poza PiS-em, więc to było zamierzone, ale dla mnie to jest zrozumiałe z kolei, że Jarosław Kaczyński tego nie robił, bo Jarosław Kaczyński chyba ciągle uważa to, co zresztą powiedział jeden z posłów PiS-u, że oni są reprezentantami, stanowią mniejszość, ale reprezentują większość Polaków. I on nadal uważa, że to było jakaś manipulacja medialna, coś się stało, coś się zawaliło, ale że właściwie tym prawomocnym, nadal odbijającym wolę i uczucia większości społeczeństwa jest PiS, więc dlatego on uzurpatora po prostu nie chciał widzieć.
A zatem przegraliśmy wybory, ale to my mamy rację, Janusz Rolicki.
To coś, co można domniemywać, że tak jest. A zresztą z tym się wiąże ten fatalny, to już nie jest fatalny wręcz styl przekazywania władzy. I to ze strony dwóch ośrodków, to znaczy ze strony ustępującego rządu i prezydenta. Zachowanie obu tych obozów było takie, że wydawało się, że lada chwila Tusk będzie zmuszony do ugięcia się. Chodziło, chcę zwrócić uwagę przede wszystkim o dwóch ministrów. Ministra Sprawiedliwości i ministra spraw zagranicznych. W obu przypadkach Tusk powiedział nie i oczywiście miał pełne prawo, bo po prostu premier stanowi o składzie rządu, a nie prezydent, bądź przegrany premier, ten, który ustępuje. Ja natomiast chcę zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny aspekt, mianowicie na to, że dotychczas w całej historii po roku 89 nie mieliśmy tak spokojnego powstawania koalicji, bez awantur, bez kłótni, nic nie przeciekło do dziennikarzy, chociaż cały czas chodzili, węszyli, szukali dziury w całym. I ten fakt, uważam, rokuje bardzo dobrze przyszłemu rządowi.
Janusz Rolicki, Anatol Arciuch, trochę ten pierwszy temat zajął nam czasu, no ale nic dziwnego, zmiana rządu to jednak poważne wydarzenie dla nas wszystkich, ale drugi temat na dziś, no budzący wielkie emocje, chodzi o sprawę polskich żołnierzy z pierwszej zmiany w Afganistanie. Kilku żołnierzy jest oskarżonych o zbrodnie wojenne. Przypomnijmy, żołnierze ostrzelali, no ponoć bez powodu ostrzelali wioskę, zginęli cywile, ale ja muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany całą tą sprawą, mianowicie taką łatwością, z którą uznaliśmy, że oto mamy do czynienia z jakimiś bandytami. Takich prowadzono zresztą na rozprawę, bo przecież to jest tak, że młodych chłopców, oni mają po 20 kilka lat, wysłaliśmy na wojnę, nie ma co ukrywać. Daliśmy im broń i powiedzieliśmy, macie strzelać do talibów. No i oni robili to tak, jak potrafią. Stało się nieszczęście. Stała się rzecz straszna, zginęła tam kobieta w ciąży, zginęło dziecko, zginęli inni niewinni ludzie, ale czy możemy przypisywać tym żołnierzom rzeczywiście jakieś takie zbrodnicze zamiary i czy możemy tak traktować ich jak bandytów? Jeżeli już ktoś powinien odpowiadać, to chyba oficer, który wydał rozkaz, tak przynajmniej mi się wydaje, Janusz Olicki.
Znaczy ci, którzy za to powinni odpowiedzieć, nie będą odpowiadali, bo powinni odpowiedzieć za to politycy, dlatego że wojna z talibami jest wojną szczególną. To nie jest wojna, gdzie armie stoją w swoich okopach, czy się spotykają ze sobą, walczą i wiadomo, są jakieś reguły walki. Tu nie ma żadnych reguł. Tu po prostu wszystkie chwyty są dozwolone i ci żołnierze, ci młodzi ludzie, którzy są niedostatecznie przeszkoleni, którzy po prostu powinni na taką wojnę jechać rzeczywiście naładowani jakimiś psychologicznymi szkoleniami. To właściwie są trochę jak dzieci we mgle i odreagowują te sytuacje. Więc i to jest klasyczne odreagowanie. To się często na takich nieludzkich wojnach, bo to jest wojna nieludzka, gdzie po prostu rzeczywiście żołnierz właściwie po każdym może się spodziewać, po dziecku nawet może się spodziewać wroga, bo to dziecko może być po prostu uzbrojone w jakieś granaty i czynić ofiarę ze swego życia. Więc jest to rzecz rzeczywiście wymagająca żelaznych nerwów i niezwykłego przeszkolenia. Oczywiście politycy za to nie odpowiedzą, a odpowiedzą ci chłopcy, którzy tam pojechali, no zachowali się jak się zachowali, zachowali się fatalnie i nam się zawsze wydawało, że to inni są źli, a my na pewno jesteśmy dobrzy. Okazuje się, że po prostu ludzie są ludźmi i to niezależnie jakie mundury noszą.
Anatol Arciuch?
Ja się z jednym tylko nie mogę zgodzić, bo to są żołnierze z najlepszej polskiej jednostki i komandosi w dodatku, czyli elita elity. I niestety nie zapominajmy o tym, że tych ludzi naukowo się szkoli do tego, żeby mordowali. Oni mają zabijać bez mrugnięcia okiem. To, że mają zabijać innych żołnierzy, to jest inna sprawa, ale to jest i zarazem jednostka dywersyjna. Oni się poruszają w ten sposób, że rzeczywiście reagują, ja tu się zgadzam. W tym było, na pewno nie wiedzieli, co tam jest. Prawdopodobnie, bo to z tego na razie, co wiadomo, że przedtem jakiś patrol został ostrzelany, zawiadomiony. Oni pojechali i prawdopodobnie postanowili spacyfikować tę wioskę, sądząc, no to jest każda wojna partyzancka, tu oczywiście redaktor Olicki ma rację, jest brudną wojną, bo trudno jest rozpoznać. Oni po prostu postrzelali, żeby z tej wioski dalej nie strzelano. Natomiast rzeczywiście ktoś wydawał rozkazy, nawet nie tylko ten oficer, który bezpośrednio nimi dowodził. Tutaj, no, ale wiadomo, jak to jest na wojnie, no oni będą ofiarami, tak jak byli amerykańscy żołnierze, którzy dokonywali masakr w Wietnamie.
Anatol Arciuch, Janusz Rolicki. Na ostatni temat zostało nam już bardzo niewiele czasu. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie wyśle obserwatorów na grudniowe wybory parlamentarne w Rosji. Powód takiej, a nie innej decyzji OBWE jest następujący. Rosjanie zwlekali, nadmiarę zwlekali z wydaniem wiz. Anatol Arciuch.
Tak, no i to jest typowa dla Rosjan metoda, to znaczy nie mówią nie, ale różne przedsięwzięcia, które im się nie podobają, to oni sabotują tak, żeby wycofali się z tego sami zainteresowań. To jest typowe. Ja tylko króciutko powiem, że Rosjanom na pewno to się upiecze, bo to jest Rosja i nikt z tego nie zrobi wielkiego hałasu. Będzie, no, to potwierdzi tylko zdanie tych, którzy uważają, że rosyjska demokracja jest bardzo specyficzna. Natomiast bardzo dobrze, że myśmy wpuścili obserwatorów, bo w ten sposób podkreśliliśmy jednak zasadniczą różnicę między demokracją polską a rosyjską.
Janusz Olicki.
OBWE, pamiętajmy, jest konstrukcją nowej Europy, bo bez Helsinek nie byłoby ani Solidarności, ani nie byłoby upadku systemu, dlatego że dzięki Helsinkom, dzięki właśnie Konferencji Bezpieczeństwa, czyli OBWE później i zasadom OBWE, koszykowi trzeciemu, powstało sito, przez które się ten system, z powodu którego ten system się zawalił. I z tego punktu widzenia patrząc, złamanie jego zasad, w końcu zablokowanie w formie pośredniej, ale jednak udziału obserwatorów ze świata jest bardzo złym sygnałem dla Europy i uważam, że nie powinno się nad tym przechodzić tak jak nad byle wydarzeniem. To jest fakt o ogromnym znaczeniu.
Janusz Olicki, Anatol Arciuch i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
To był tydzień. No nie, tydzień jeszcze się nie kończy. To był tylko tytuł audycji Mija Tydzień, przygotowanej przez Radio dla Zagranicy, programu Polskiego Radia S.A. Słuchają Państwo Paryża RFI. Za 23 sekundy nasza audycja powinna się zacząć kończyć anonsem i przypomnieniem naszego adresu, a ja Państwu przypomnę jeszcze jedną informację, mianowicie we Francji trzeci dzień strajku i tego końca strajku nie widać, bo ma potrwać cały weekend. A ja Państwu życzę miłego, udanego, słonecznego, tak jak w Paryżu, no ale trochę zachłodnego weekendu. Do usłyszenia, dziękuję.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.